Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie nogi poniosą, jak co tydzień w sobotę o godzinie 17. W zeszłym tygodniu byliśmy w Berlinie, a w tym tygodniu wrócimy do Brazylii, więc jest ze mną Ewa.
Cześć wszystkim.
I będziemy troszeczkę Wam mówić o tej dalszej naszej podróży, no bo byliśmy na wodospadach Iguazu, byliśmy również w Amazonii, no i pojedziemy dalej, ale trochę nam się w międzyczasie przypomniało, czego zapomnieliśmy Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o te dwa miejsca, więc jeżeli chodzi o wodospad Iguazu i całą okolicę, no to tam mamy trzy państwa, tak? Paragwaj, Argentynę i Brazylię i można to przekroczyć w zasadzie nie pokazując nigdzie paszportu. I to jest bilet specjalny, można kupić za 20 reali chyba i on jest na trzy granice, tak to jest napisane.
Tak, i odpowiednik naszego MPK przejeżdża przez te granice, nawet nie zatrzymujemy się. Chociaż z Brazylii do Argentyny zostaliśmy poproszeni o wyjście i potem kolejny autobus, który podjechał.
W tej samej cenie.
Na tym samym bilecie nawet zasadniczo wsiadaliśmy, ale jak wracaliśmy z Argentyny przez Brazylię do Paragwaju, nie musieliśmy nawet wychodzić na przejścia graniczne. Także.
W Paragwaju można się też poczuć jak milioner, ponieważ te guarani są tak niewiele warte, że tam naprawdę ceny się płaci w dużych tysiącach. I jeszcze jedno miejsce, o którym nie powiedzieliśmy, które jest w Brazylii, tuż obok wodospadów Iguazu, to jest Park Ptaków. Co o nim powiesz, bo tobie się jednak bardziej podobało niż mi.
Tutaj zachęcona opiniami w internecie, których przeczytałam trochę, no minimalnie byłam rozczarowana, no bo to takie zoo tylko, gdzie są same ptaki. Nie było z nimi jakiejś dużej interakcji, chociaż zobaczenie tułkana na żywo było takie dość ciekawe. Jak się później okazało, w dalszej podróży widzieliśmy, może nie, że bez problemu, ale zdarzało się zobaczyć. No i tutaj, jak zauważyłeś, że tułkany wyglądały jak pluszaki.
Tak, zwłaszcza te dzioby ich.
Jeżeli chodzi o dobrostan tych zwierząt, no nie jestem tutaj specjalistką, żeby się wypowiadać. No na pewno sowa śnieżna nie miała odpowiednich warunków.
No chyba nie było szans na to.
Powinno mieć klimatyzację, jakby to powiedział mój siostrzeniec. Bardziej zimowe ptaki, ale wszystkie pozostałe myślę, że nie wyglądało jakoś bardzo źle.
Kolejna rzecz, o której powiedzieliśmy, ale źle. W momencie, gdy mówiliśmy wam o tej podróży po Amazonii, powiedzieliśmy, że to kosztowało mniej więcej 400 zł od osoby za dobę, jeżeli chodzi o ten pobyt tam. Źle policzyliśmy 300, więc w sumie jeszcze lepiej. No i co w tej Amazonii? Mówiliśmy o piraruku, a więc arapaimie, że oczywiście można ją zjeść, ale na tej wycieczce jednodniowej, na której również byliśmy, można ją także powiedzmy, że połowić, bo łowimy w takich niewielkich w sumie basenach, no i łowimy bez haczyka, czyli po prostu oplata się linką rybę, no i arapaima ma dosyć dużą moc w szczękach i ona po prostu kłapie i no walczymy z nią tam parę sekund.
I tu znowu nie jestem ekspertem od ryb, na ile to jest znęcanie się, na ile to jest zabawa dla nich, no bo jakby były same dokarmiane, to po prostu groziłaby im otyłość, a tutaj jednak wymagane jest trochę ruchu.
Nie jest to na pewno znęcanie się. Tutaj już o bodźcach nocyceptywnych, że tak powiem, audycja jedna była, więc chyba nie będziemy tego przytaczać.
Ale jest to ciekawe doświadczenie turystyczne, no mówię, czy polecam? Myślę, że tak, ale tutaj jest taką małą gwiazdką, że nie jestem tu w 100% pewna co do etyki.
Z punktu widzenia wędkarza to jest raczej taki samogwałt, tak bym to nazwał, bo to jest naprawdę, nie wiem, 4 na 6 metrów basenik i po prostu tych ryb tam jest ze 20 i one wszystko widzą, od razu się rzucają i prawdopodobnie te ryby później lądują wkrótce na stołach, także to też te co większe, no bo one są tam hodowane głównie po to. Co tam jeszcze, drodzy Państwo? Na wycieczce w wiosce indiańskiej byli tacy nielegalni sprzedawcy, przed którymi nas od razu pilot uprzedził, tak? Oni, no, jakby handlują możliwością zrobienia zdjęć z dzikimi zwierzętami. Tam jest leniwiec, aligator. My też odradzamy, bo te zwierzęta są często na lekach. Tu, jak wspominałaś o dobrostanie, to on na pewno nie jest dobry. Człowiek trzyma aligatora sobie po prostu siedząc. Ten aligator powinien być jednak w wodzie,
tak,
przynajmniej przez większość czasu.
To nie był ten taki mały aligator, z którym mieliśmy okazję robić zdjęcie podczas pobytu w Amazonii, który był dosłownie na chwilkę wyciągnięty z rzeki i podany nam do zdjęcia. Tylko tutaj mamy do czynienia z dwumetrowym aligatorem, który po prostu cały dzień w upale siedzi.
Znaczy, no aligatory lubią upał, ale no nie wiem, czy to jest
no,
było
ale
dobre
bez
dla
dostępu
nich, tak?
do wody. No, sam przewodnik licencjonowany mówił, że to są oszuści, którzy no właśnie znęcają się nad tymi zwierzętami, czy tam podają im jakieś leki, żeby one były spokojne i żeby ładnie wyglądały na zdjęciach. No cóż, no niestety było paru turystów, którzy mimo słów przewodnika korzystali z tego.
Udało nam się tam zobaczyć, to już w naturalnym środowisku po prostu była tam papugę Arę, także to przynajmniej na plus. A gdy już wróciliśmy z tych wszystkich naszych wyjazdów amazońskich, zostaliśmy chwilę w Manaus, no i poszliśmy na również imprezy karnawałowe. Myślę, że w dalszej części audycji o nich też będziemy mówić, bo te imprezy przedkarnawałowe już trwały wszędzie. Rozgrzewka w Rio była już ze 2 tygodnie wcześniej. Także,
jak nie miesiąc. Na mediach społecznościowych te imprezy już od prawie że początku stycznia trwały.
Mówiliśmy o tej jednodniowej wycieczce, takiej, którą można tam kupić. Ona kosztuje około 70 zł mniej więcej. Kupujemy ją w Manaus, w wielu miejscach, wiele tych wycieczek pływa. No i tam mamy właśnie spotkanie wód, można połowić arapaimę, ale można też popływać właśnie wtedy z tymi delfinami. Już nie tylko poobserwować ich, tak jak próbowaliśmy no, w naturalnym środowisku, tylko faktycznie wejść z człowiekiem, który ma tam ryby dla nich i one po prostu wyskakują. Oczywiście muskają tam nas tym swoim cielskiem, tak można powiedzieć.
Muskają to jest delikatnie powiedziane. Powiem tak, jeżeli ktoś boi się pływać, co prawda dostaliśmy kapoki, no tutaj troszkę serduszko szybciej, nie wiem ile miał kilo, 100?
Nie no, cięższe są, wydaje mi się, że są
no,
cięższe.
Załóżmy, że 100, na pewno dużo więcej, ale załóżmy, że 100-kilowa ryba płynie na ciebie i cię po prostu popycha w tej wodzie, no to można wystraszyć. Jest to fajne uczucie, ale na większości zdjęć mam minę, jakbym przeżywała najgorsze momenty w życiu.
To prawda. Tutaj mówisz o tym, że dostaliśmy kapoki. Mój kapok spadł ze mnie w momencie od razu, jak wyszedłem, także tak był super zabezpieczony. Oczywiście to powiedziałbym, że moja wina, no bo nie zwróciłem na to uwagi, tak, ale jak chciałem sam zawiązać, to pan powiedział, nie, ja tu zawiążę i tak zawiązał, że to od razu zaraz spadło. Także, drodzy państwo, no, czy ufać Brazylijczykom w tej kwestii? Być może nie. Wróciliśmy do Manaus. Z Manaus mieliśmy taki dziwny łączony lot przez Recife do São Luís. I po co tam polecieliśmy?
No, zobaczyć jedno z najbardziej instagramowych miejsc, mogę powiedzieć, w Brazylii. Jedno z bardziej znanych wśród nieznanych atrakcji, czyli wydmy.
Lencos Maranhenses, tak się nazywają. Czyli jakby prześcieradła z Maranhão, to tak byśmy to przetłumaczyli.
Tak, tak. I jeżeli wyjdziemy na mapę i zobaczymy zrzut satelity, to jak najbardziej ta nazwa ma swoje uzasadnienie. No to są wydmy, które rozciągają się
tak mniej więcej
przez
w pasie
60.
80 na 40 kilometrów. To jest mniej więcej taka powierzchnia.
Więc to jest jakby bezkresna pustynia, tak to można nazwać, z poziomu człowieka tak to wygląda, które w sezonie suchym, jak się okazało,
no
są
tak,
wypełnione
tak.
Jeziorami, lagunami, które tworzą przepiękno biało-błękitny pejzaż.
No my byliśmy na początku pory deszczowej, więc to był w zasadzie jeden z niższych stanów wód. No i w związku z tym zamiast takich pięknych, turkusowych wód,
tak.
To takich 3-metrowych, 2-3 metry zwykle wtedy mają, no to u nas było no, maksymalnie, nie wiem, 1,10 m, 1,20 m i no tak jak się weszło na troszeczkę wyższy punkt, no to widać było 2-3. W niektórych miejscach widać było, że jeszcze niedawno była woda, ale już jej nie było, tylko roślinność po prostu była.
I ta roślinność też nie przesadzajmy, ale na ostatnim punkcie, gdzie mieliśmy oglądać zachód słońca, bo widać piękny kontrast, czyli patrzymy w jedną stronę, widzimy niekończąco się pustynię, biały piasek, bo wręcz on taki biały, jaskrawy kolor miał, więc tutaj okulary przeciwsłoneczne są wskazane.
Jak najbardziej.
To tak jak my mieliśmy wrażenie, że trochę jakbyśmy byli na jakichś śnieżnych górach, ośnieżonych, a z drugiej strony były bardzo taki ciemno-butelkowy wręcz zieleń i niekończące się lasy.
Bo drodzy państwo, żeby tam dojechać, w ogóle nie można tam zwiedzać samemu. Trzeba wynająć przewodnika, jedzie się, no najczęściej Hiluxem, który ma lektykę z tyłu, tak można powiedzieć, czyli mamy po prostu Jeepa, a z tyłu 12-15 miejsc, z 2 metry wyżej. Tak to mniej więcej wygląda, no i trzeba tam przemierzyć ze 20 kilometrów, żeby w ogóle te wydmy jakiekolwiek zobaczyć, tak? No wcześniej piachu jest cała masa, tak? No ale jedziemy w zaroślach, właśnie w tych zielonych zaroślach. No i drodzy państwo, tam ze 2 razy był jakiś, że tak powiem, posterunek. Oczywiście miejscowi mogą tam jechać, natomiast jakbyśmy chcieli sami, tak? Na wredę cwanie spróbować tam się dostać, to podejrzewam, że zostalibyśmy zawróceni.
Tak, i jak się okazało, to nie jest pierwsze ani ostatnie miejsce w Brazylii, gdzie bez przewodnika, no niestety, nie wejdziemy. Z jednej strony ma to na celu poniekąd bezpieczeństwo, no bo to jednak trzeba już mieć wysokie umiejętności prowadzenia pojazdów w takim terenie, no
tak,
i też
no,
odpowiedni...
Ja bym się nie porwał na to.
Ja może jakimś kładem, no ale ogólnie napęd 4x4, no koniecznie, to też jest zapewnienie pracy przewodnika. Byliśmy w paru miejscach, gdzie spokojnie byśmy mogli dojść bez niego, no ale, że tak powiem, Brazylijczycy muszą mieć też trochę tych korzyści z turystów.
Takie spostrzeżenie, że po prostu Brazylijczycy są mistrzami w wmawianiu, że robią dużo rzeczy, podczas gdy nie robią w zasadzie nic, no bo nasz przewodnik po prostu szedł. I jak nas zaprowadził w miejsce, mówił, będę za 45 minut, będę za godzinę, tak, pokąpcie się. No, tak jak już mówiliśmy, specjalnie tu nie było się w czym kąpać, aczkolwiek no, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało źle. W każdej porze, w której tam pojedziemy, nawet teraz, jak było bardzo mało tej wody, to i tak naprawdę wygląda pięknie. No, możliwości są troszeczkę mniejsze, tak bym powiedział.
Na tym piasku można piękne robić zdjęcia zarówno z wodą, jak i bez, no ale rzeczywiście. No nadal robiło to wrażenie, ale no myślę, że to...
Za dużo widzieliśmy wcześniej chyba, co?
Tak, widzieliśmy sporo zdjęć i nawet znajomi, których poznaliśmy właśnie w Amazonii, pokazywali nam, jak oni byli w porze właśnie tej suchej i jak to pięknie wyglądało.
Tak, i oni w ogóle
już
szli.
Wiemy, że trzeba tam wrócić właśnie w porze suchą i właśnie oni byli na kilkudniowym.
Tak, trekkingu tam 4 dni z nocowaniem na tym piachu, tak?
Tak, także no myślę, że to jest coś, co trzeba, że tak powiem, powtórzyć i...
Dobra, ty już tutaj nie gadaj, bo jeszcze jest wiele różnych miejsc do zobaczenia. Tak?
To prawda. No ale tak jak widzicie, no mówię, czy w porze suchej, czy deszczowej, myślę, że to jest jeden z obowiązkowych punktów Brazylii.
Tylko, że no jest to daleko na północy, to trzeba też pamiętać. No i samo to ta miejscowość Barreirinhas, w której my byliśmy, no tam trzeba przejechać 4 godziny mniej więcej z São Luís, gdzie wylądowaliśmy, więc trzeba było wypożyczyć samochód. Droga jest prosta, ale dziurawa. To o tym też trzeba pamiętać. No i Brazylijczycy jeżdżą różnie, tak bym powiedział.
Nie wiem, czy pamiętasz, ja zapamiętałam to trasę z progu zwalniających. O ile sama trasa rzeczywiście nie była jakaś długa, nie była jakaś skomplikowana, ale ilość...
Mam gdzieś zapisane, drodzy Państwo, w kolejnym wejściu może jeszcze o tym powiem. Na ilu kilometrach ile naliczyliśmy progów zwalniających? Były momenty, w których przez 60 kilometrów nie było żadnego, tak? A później po prostu wjeżdżamy do miasta i jest jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty.
No tak, ale São Luís też są jakby już wycieczki prosto właśnie
Tak, tylko
w tamże tam.
My mieliśmy 1,5 dnia tam i musieliśmy to robić tak szybko. Normalnie byśmy po prostu wsiedli w autobus i można autobusem za 80 zł pojechać w jedną stronę. To jest parę godzin jazdy, tak? No i w takiej cenie możemy za 80 chyba reali w ogóle, więc jeszcze mniej, drodzy Państwo. Także można to zrobić w miarę tanio. Ta wycieczka kosztuje 120 reali, czyli też 80 zł, no ale mówię, tam jedziemy 20 km w jedną stronę.
Też były różne opcje. Wycieczka poranna, popołudniowa,
tak,
cała.
Quadem, jakimś tam buggy, rowerami nawet, tymi fatbike'ami, także no różne sposoby. Na pewno polecamy, to tak mogę powiedzieć. No i cóż, do samego São Luís jeszcze wrócimy. Sprawdziłem, 160-170 mniej więcej progów zwalniających na dystansie 500 km, czyli średnio 1 na 3 km, tak to mniej więcej wygląda. I to nie tylko to miejsce. Generalnie w całej Brazylii tych progów zwalniających jest bardzo dużo. No dobra, przenosimy się do São Luís, miasto znane z reggae. Byliśmy w Muzeum Reggae, jedynym poza Jamajką, tak na dobrą sprawę.
Tak, to muzeum było darmowe i słusznie. Można tam pójść jak pada, albo ktoś się interesuje reggae, mało jakby eksponatów, mało informacji.
Mało, tak, edukacyjnie, tak średnio, informacyjnie również. No jak ktoś naprawdę siedzi, to tak.
Jakieś tam okładki, płyty, jakaś koszulka. I ogólnie jak tam zapyta się o konkretną rzecz pani w recepcji, to odpowie, ale ogólnie...
Można też przez São Luís przejechać na Avenida Reggae, tak? Czyli po prostu ulicą, po której po jednej, po drugiej stronie te betonowe bariery są pomalowane oczywiście w 3 kolorach reggae. No bardzo dużo po prostu było ludzi stamtąd, tak? I tutaj na północy Brazylii znaleźli swoje miejsce. No São Luís samo w sobie jest ładnym miastem.
Tak, jest dość podobne do Lizbony. To tak
bo jest starym miastem, to dlatego.
Tak. No widać wpływy Portugalii, tak? Zarówno jak i chodniki mają te takie znaczki, symbole. Nie wiem.
Fale jakieś takie.
Jakieś fale, jakieś kwiatuszki, jakieś motylki, takie jak właśnie w Lizbonie. Też dużo jest ażulesków.
To przypomnijmy, ażuleski, tak jak Ewa mówi, to są te takie płytki najczęściej barwione, tak biało-niebiesko, tak? To są takie...
Stąd azul.
Tak, azul, no właśnie. I one są po prostu na ścianach, tak jakby zamiast cegły, którą, czy tam tynku, który
tak,
widzimy.
Po prostu płytki, które są na zewnątrz, tak? Byliśmy też w ruinach jakby dzielnicy przemysłowej, można tak to nazwać?
No, chyba tak.
Kolejna darmowa atrakcja, już nie w samym São Luís, ale na jego obrzeżach. Można tam było wejść samemu, pozwiedzać, ale można też było poprosić osobę, która zajmuje się tym, tak? No bo to jest jakiś tam ważny element ich historii i kultury. Ogólnie ruiny mi przypominały trochę te pierwsze budynki na Mauritiusie, takie po prostu kamienne.
Też miałem takie wrażenie, bo...
Też wszędzie się mango walało.
Tak? I do tego samego służyły, tak, na dobrą sprawę. Tam przerabiało się trzcinę i później już no, ten przemysł nie był taki potrzebny, więc no, część z nich była po prostu likwidowana.
W São Luís byliśmy też w Muzeum Sakralnym i tutaj byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni.
Też darmowe.
Zeszliśmy tak z ciekawości, ale tutaj pani przewodnik bardzo dobrze mówiła po angielsku, bardzo ciekawie opowiadała historię właśnie
São Luís, regionu i w ogóle całej Brazylii, tak, jak to wyglądało.
I też wytłumaczyła właśnie, jak wchodzili święci, że na początku byli tylko biali, a później już stwierdzili, że dlaczego nie czarni. I jak
tak, najbardziej... Albo chociaż ciemniejsi, no bo też widzieliśmy Jezusa takiego latynoskiego, można powiedzieć, Jesusa.
Ale jakby nie patrzeć, Jezus patrząc, gdzie się urodził, powinien mieć troszkę ciemniejszą karnację od takiej białej naszej, no ale też były takie naprawdę aż takie czarne, nie że brązowe, ale aż czarne święte, no i jedna z tych świętych została jedną z takich ważniejszych.
To zdaje się Matka Boska z Aparecidy. No i najbardziej znanym świętym, który tam przypadł im do gustu, był święty Benedykt Il Moro, a więc syn emigrantów z czarnej Afryki, więc jak najbardziej tam mógł zostać no, tak szybko zaadaptowany, mimo że jego działalność misyjna jednak no, nie była w Brazylii, tak, ani w okolicach.
Mimo, że są na przykład często z drewna, co pani była wręcz zdziwiona, zszokowana, że z drewna można tak wyrzeźbić. Ja mam takie no, rzeźby jak w każdym europejskim kościele. Dla nich to było coś takiego nowatorskiego. No ale na przykład oni często mają ubrania świętych właśnie po prostu materiałowe. Nie tak jak u nas, że jest cała rzeźba z drewna. Mhm. Tylko u nich częściowo jest z drewna, ale materiał już jest po prostu uszyty
jakby
z tkaniny.
Na rzeźbę, tak można
tkaniny.
Powiedzieć.
Mhm.
A tu odnośnie tych rzeźb, no to z czasem te rzeźby już miał praktycznie każdy i było ich coraz więcej, ale co się okazywało, że po prostu do nich wsadzali skradzione kosztowności, no bo przecież nikt nie sprawdzi takiej figurki, tak? Więc kulty świętych były wykorzystywane w niecnym celu.
Więc São Luís też na pewno polecimy. Stamtąd polecieliśmy do Recife z powrotem. Recife oznacza rafa. Drodzy Państwo, i jakiż był nas smutek, gdy okazało się, że jakby nie ma tam żadnej rafy, przynajmniej nie w okolicy. No nie można było posnurkować, czyli coś, co jak wiecie z naszych poprzednich audycji Ewa lubi bardzo. I w zasadzie nam się praktycznie nie udało podczas całego tego wyjazdu posnurkować. Oczywiście mieliśmy ze sobą cały sprzęt, no i niestety nie użyliśmy go jakoś za bardzo.
Tak, a wystarczyło pojechać na tydzień do Egiptu, tak?
Tak, a wystarczyło.
Jeszcze jedna rzecz do São Luís i z rzeczy sakralnych. Mają tam napój gazowany Jezus.
Jest to guarana.
Guarana, ale z dodatkiem cynamonu. Taka ciekawostka.
On stamtąd jest, natomiast był dostępny jeszcze w paru innych miejscach. Właśnie w Recife też był, można było go znaleźć. W większości była to inny rodzaj guarany, ten troszeczkę inaczej smakuje. No dobrze, drodzy Państwo, i my wróciliśmy do Recife. Stamtąd bardzo szybko chcieliśmy się udać gdzie indziej, gdyż no, jest to miasto zatłoczone, śmierdzące. Tyle możemy powiedzieć, że tego na pewno nie polecamy, więc udaliśmy się na północ, żeby zobaczyć karnawał, jeden z tych bardziej takich tradycyjnych w mieście Olinda. To jest no tuż przy Recife, ale naprawdę wygląda już zupełnie inaczej to miasto. No i jak ci się w ogóle miasto podobało?
No bardzo piękne, ogólnie kolorowe i jednocześnie domy obok siebie były innych kolorów, więc to tworzyło bardzo kolorowe uliczki. No i też było tam, w przeciwieństwie do Muzeum Reggae, ciekawe muzeum, lalek, które są używane podczas karnawału. Są to przeważnie znane postacie, niekoniecznie polityków, chociaż politycy też tam się zdarzali, głównie sportowcy, jakieś gwiazdy muzyki.
Ale brazylijskie, także my tam mało kogo rozpoznaliśmy.
Takie postacie dwumetrowe, no chociaż były nawet 3-4-metrowe lalki. Nie jest to jakieś duże muzeum, ale ogólnie...
Warto, wydaje nam się. No i cały czas już trwały próby, tak? No, byliśmy gdzieś tam, no powiedzmy, że przed, nie no, w dzień karnawału już byliśmy i od samego rana gdzieś tam niektóre grupy z jakiegoś osiedla albo, nie wiem, z parafii i te grupy ćwiczyły pod kościołami, tak?
Ale ulicami też już
też
szli,
szli,
też już tańczyli.
Parada na Kortowiadę już była zaliczona w tym roku przez nas.
Tak, i to nie raz. I w takich próbach brały udział ludzie w różnym wieku, zarówno dzieci, jak i osoby starsze. No i tu trzeba przyznać, że brazylijscy emeryci są bardzo ruchliwi, bardzo taneczni, że to naprawdę nie jedna osoba w moim wieku by pozazdrościła ruchów.
I drodzy Państwo, spotkała nas bardzo miła pogawędka z jednym panem, gdy weszliśmy do kościoła takiego, no bardzo, bardzo starego. Tak nam się przynajmniej wydawało. Oczywiście starego na to, co można zobaczyć w Brazylii, bo wiadomo, że cała ta architektura już pochodzi od Europejczyków. Weszliśmy i pan chciał z nami rozmawiać. Ja powiedziałem, że nie rozumiem po portugalsku, natomiast on z rozbrajającą szczerością odpowiedział, że rozumiesz, tylko nie mówisz. I było coś w tym, że jak on już wiedział, mówił inaczej, mówił prostszymi słowami i naprawdę dało się go zrozumieć, tak? Jeżeli,
tak, opowiedział nam sporo historii.
I dowiedzieliśmy się, że ten kościół, do którego weszliśmy, to jest drugi najstarszy kościół w Brazylii. To było już coś, ale czemu drugi? Więc zaczęliśmy się zastanawiać, a gdzie jest ten pierwszy? I pan powiedział, a niedaleko tutaj, w Igarassu. Także tam też się, drodzy Państwo, później udaliśmy. No ale ten drugi najstarszy był zdecydowanie ładniejszy. Cosme i Damiana, ten najstarszy.
Tak. Chociaż, no nadal ich najstarszy kościół to dla nas jest, no kościołek jak każdy inny.
Ich najstarszy kościół to było 1520-30 mniej więcej, tak? No tak, to, drodzy Państwo, od kiedy jest Olsztyn. No, także, drodzy Państwo, naj już mieliśmy zaliczone, ale wracając do Olindy, do tego karnawału, oczywiście cała masa stanowisk z piwem, z alkoholem różnego innego rodzaju, ale też oczywiście z jedzeniem. Musicie pamiętać o tym, że ta Olinda jest położona na pagórkach, tak? I to takich czasem dosyć mocnych i nie takich krótkich, więc po prostu każde z tych stanowisk było albo gdzieś tam z jednej strony podnoszone, tak żeby po prostu można było cokolwiek
kupić. Albo po prostu
tak.
Po skosie.
Pamiątki również dało się na niektórych kupić.
Tutaj jeszcze symbol
Olindy.
Może nie tyle,
chyba
że
całego
Olindy.
Stanu Pernambuco to jest symbol.
Parasol, zdaje się, frevo.
Tak, parasolkę. I w czasie karnawału zwłaszcza to widać wszędzie, można zauważyć parasole w 3 lub 4 kolorach, więc jeżeli widzimy kolorowe parasolki, to nie znaczy, że to wspiera jakąkolwiek...
Mniejszość seksualną? O
tak,
to ci chodzi?
Tak.
A, dobra, okej. Okay.
Tylko
no
po prostu
tak, to jest znak
i symbol i bardzo dużo pamiątek. Jeżeli kiedyś dostaniecie coś z Brazylii z taką parasolką, to prawdopodobnie jest to z okolic Olindy.
Ale tutaj nawiązując to już, dobrze, że ten temat podjęłaś, no to generalnie w Brazylii oni są bardzo otwarci, jeżeli chodzi o nieheteronormatywnych, że tak powiem, wszystkich różnych, tak? I naprawdę ludzie, czasami ciężko stwierdzić, czy idzie kobieta, czy mężczyzna, tak odstrojeni są na karnawale.
Tak, oj, zdecydowanie.
Bardzo,
tutaj.
Ale bawią się świetnie.
Dawno nie widziałam takiej ilości mężczyzn z brokatem, aż poza zazdrością i w końcu mi się ostatecznie nie udało kupić nigdzie niestety
tak,
brokatu.
Tak. Mogłaś zapytać kogoś. Tak.
I myślę, że to nawet hetero, po prostu oni mają z tym większy luz,
tak,
i są bardzo otwarci, więc tam zdecydowanie mężczyzn w szpilkach, sukienkach, różnego rodzaju przebraniach, bo na przykład cała ekipa znajomych była ubrana w jakimś tam stylu.
A, tak.
Na przykład policjantek, to panowie też byli w krótkich miniówkach policjantek, tak.
Na to też się trzeba w Brazylii na pewno przygotować, jeżeli ktoś musi, tak. No, raczej nie jest to specjalnie problematyczne. Natomiast dodaje to takiego kolorytu. Co ciekawe, no podobnie tak jak u nas podczas Kortowiady, wiele sklepów przerzucało się na puszki, tak można powiedzieć, i tak samo do sufitu po prostu jest wypełnione piwem. Oczywiście nie wszystkie sklepy i nie w Olindzie akurat, bo to widzieliśmy bardziej w innych miastach, chociażby w Salwadorze, ale no tak to wyglądało. No cóż, drodzy Państwo, właśnie na karnawale byliśmy jeszcze w Salwadorze, pierwszej stolicy, tak na dobrą sprawę, Brazylii, ale czas niestety naszej audycji już powoli dobiega końca i myślę, że o tym karnawale w Salwadorze, samym Salwadorze i naszej dalszej podróży, która już od tamtąd była tylko autobusami, opowiemy za tydzień, może za dwa. Zobaczymy.
Zobaczymy, gdzie nas nogi poniosą.
Tak, a na ten tydzień to wszystko. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.